moi drodzy, zaczniemy troszeczkę dzisiaj nietypowo, bo zaczniemy trochę filmowo, bo jak wiecie lub nie, ja studiuję reżyserię i produkcję telewizyjną i stwierdziłem, że zaczniemy trochę inaczej. No ja, słuchajcie, nawet skarpetki założyłem pod to, co zaraz będzie wyświetlone tutaj, więc bym bardzo prosił o to, żeby wyświetlić jedną taką scenę z pewnego filmu i chciałbym, żebyście odpowiedzieli mi na kilka pytań. Okej. Ja mam do was pierwsze pytanie. Kto to jest? Adaś Miałczyński. A imię aktora? Marek Konrad. Super. Jaki jest tytuł tego filmu? Dzień Świra. Kto oglądał Dzień Świra? Ręka do góry. No jest was trochę. Okej. I teraz spróbujmy określić, jaki to jest gatunek filmu. Czy to jest, nie wiem, historyczny, dramat, komedia, obyczajowy, horror, thriller? Tragikomedia. Tak, dokładnie. To jest tragikomedia. I muszę wam powiedzieć, że ten film oglądałem w trzech różnych etapach mojego życia. Pierwszy raz ten film oglądałem, jak byłem w gimnazjum, chyba w drugiej klasie. Mieliśmy wtedy z chłopakami po 14 lat i nudziło nam się, mówimy, obejrzymy jakiś film. To dawaj Dzień Świra. Słuchajcie, uśmialiśmy się na tym filmie, po prostu płakaliśmy ze śmiechu, bo my kompletnie tego nie rozumieliśmy, nie? Wiecie, to jest ten słynny tekst, może poćwiczymy angielski. No weź się, tato, no odmień być. No odmień, no weź się, tato, bo nie umiesz i tak dalej. My z tego, słuchajcie, pękaliśmy ze śmiechu. Kompletnie nie rozumieliśmy, o co w tym filmie chodzi, ale się śmieliśmy. Drugi raz oglądałem ten film, kiedy przygotowywałem się do matury. No już byłem trochę starszy, dojrzalszy. Trochę więcej rozumiałem. Film ten mnie śmieszył, ale już w mniejszym stopniu. No już trochę więcej rozumiałem. Stwierdziłem, a obejrzę ten film, może na maturze wykorzystam. Nie wiadomo. Wszystko jest możliwe. I trzeci raz ten film oglądałem, jak już skończyłem szkołę, kiedy poszedłem do pracy, zacząłem zarabiać, zacząłem dostrzegać to, że no... Trzeba się napracować, żeby zarobić. Ta wartość pieniądza w ogóle, inaczej to wszystko na to spojrzałem. Więcej też rozumiałem, bo zacząłem się interesować trochę polityką, co się dzieje właśnie w kraju, na świecie. Zacząłem o tym z moim tatą rozmawiać. I kiedy ten film oglądałem trzeci raz, to moi drodzy, ja już się nie śmiałem. Ten film mnie zasmucił. Bo ten film, on był nakręcony w 2002 roku. Ale ten film jest ponadczasowy i on się sprawdza nawet i dzisiaj. I nasz główny bohater, Adaś Miałczyński, nakreślę dla tych ludzi, co nie oglądali filmu, to... Adaś Miałczyński, to jest rozwodnik, jego była żona go nie szanuje, mają syna, który najzwyczajniej w świecie jest pierdołą, jest nauczycielem, który stara się zaszczepić uczniom miłość do poezji, jednak jego uczniowie go nie szanują. Po tylu latach doświadczenia, po tylu latach studiów zarabia tylko 777 zł. Matka jego traktuje go jak dziecko. Żałuje tego, że nie spróbował żyć ze swoją pierwszą miłością. Ponadto jest znerwicowany, nie znosi swoich sąsiadów. Unika spotkań z ludźmi, można powiedzieć nawet więcej, on się boi ludzi. Jest niemiły dla innych, kiedy zaczyna się dzień, to jego marzeniem jest to, aby się ten dzień już skończył. Od razu. I kiedy tak zastanawiałem się nad tym bohaterem, jak go określić w jednym słowie, w jednym wyrazie, to do głowy przyszła mi tylko jeden wyraz. Perspektywa. A raczej jej brak, bo to jest człowiek, który nie ma perspektywy. Wiecie, jak na niego patrzę, to mnie dobija ten fakt, nie? Że on wstaje rano i jego wielkim marzeniem jest to, żeby jego wielkim marzeniem jest to, żeby ten dzień się skończył, żeby już go nie było. On nie ma perspektywy na przyszłość, on wszystko widzi pesymistycznie, w czarnych takich kolorach. I kiedyś spotkałem się z takim, pewnie wy też się spotkaliście z takim wyrażeniem, że perspektywa zmienia wszystko. Ja się z tym zgadzam i postaram się dzisiaj trochę wytłumaczyć wam, na czym to polega, bo niektórzy mogą słyszeć, no perspektywa zmienia wszystko, takie oklepane. Ale postaram się dzisiaj to wytłumaczyć. Na początku Może spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest perspektywa. Według słownika języka polskiego perspektywa to rozległy widok, odległość w czasie umożliwiająca właściwą ocenę zdarzeń, punkt widzenia, z jakiego coś jest przedstawione lub oceniane. No i też pewnie się spotkaliście z takim powiedzeniem, że ktoś ma dobre perspektywy na przyszłość, nie? Czyli ma dobrą, po prostu dobry start w przyszłość, nie? Ale czy zawsze tak jest, że nasza przyszłość jest piękna, kolorowa, że wszystko się super układa? No nie. Czasami coś jest, że ponosimy jakąś porażkę, upadamy i zaraz coś się zmienia w naszym myśleniu. Patrzymy na to właśnie z innej perspektywy. Czasami nasze myślenie zmienia się w ogóle o 180 stopni. Tak, czasami różne wydarzenia z naszego życia dramatycznie ją zmieniają. Inaczej na to patrzymy. I pewnie znacie, na pewno znacie, znacie pewnie, moi drodzy, Abrahama. No na pewno musicie go znać, nie? Czego najbardziej Abraham pragnął w swoim życiu? Potomka, właśnie. Abraham pragnął z całego serca mieć potomka. Tylko problem nie leżał po jego stronie, tylko leżał po stronie jego żony Sary, która była bezpłodna. Nie mogła mieć dzieci, nie? I wyobraźcie sobie, moi drodzy, co mogła w tamtym czasie czuć kobieta? Nie może dać swojemu mężowi najcenniejszego daru, czyli potomka, nie? Ale kiedy sobie czytamy historię Abrahama, która swoją drogą cała historia jest bardzo ciekawa, to w 15 rozdziale pierwszej księdze Mojżeszowej od 2 do 6 wersetu czytamy tak. Wtedy Abraham odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem moim, dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Wow! Dla mnie to jest, po pierwsze to jest niepojęte, z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest niepojęte, jaka to jest piękna obietnica, jaka to jest zmiana myślenia. Spójrz na gwiazdy. Jeśli je policzysz, to jesteś kozak. Tak liczne będzie twoje potomstwo i to z ciebie wyjdzie. Wow. Niesamowita rzecz. Druga rzecz to jest to, że Abraham doskonale słyszał głos Boży. Doskonale go słyszał. Po prostu tak żywo, tak dokładnie słyszał właśnie głos Boży. Widać to, że Abraham chodził z Bogiem. I tutaj jest napisane właśnie, że on uwierzył w to. Uwierzył w to, że tak będzie liczne moje potomstwo, że to ze mnie wyjdzie to potomstwo. I czasami jest też tak właśnie, kiedy zmieniamy perspektywę, przychodzi ona, zmiana perspektywy, zmiana myślenia przychodzi od tak. Ale nie zawsze tak jest. Ponieważ Sara, żona Abrahama, no nie do końca od razu jej przyszła ta zmiana myślenia, nie przyszła od razu. Ponieważ to jest w 18 rozdziale, tak, w 18 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej od 10 do 15 wersetu czytamy sobie tak. Wtedy rzekł, na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie i wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy w podeszłym wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc, teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać? I pan mój jest stary? Na to rzekł Pan do Abrahama, dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana w oznaczonym czasie za rok? Wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł, nieprawda, śmiałaś się. Sara miała na to bardzo wąską perspektywę, moi drodzy. To jest trudna rzecz dla kobiety. Takie doświadczenie, że tyle razy mogli próbować z Abrahamem, żeby mieć to potomstwo i nic. A tutaj czytamy, że ona była w podeszłym wieku. Już przekwitła, już nie było szans z biologicznego punktu widzenia, nie było szans na to, żeby ona mogła zajść w ciążę. I co? Ona mogła żyć taką perspektywą. No, nie dałam mojemu mężowi to, co jest najcenniejsze. Mogłaś jakieś mieć poczucie winy nawet. Inne kobiety mają, a ja nie mam, ja tego nie mogę dać. Jej perspektywa na to się... Ona, można powiedzieć, nie miała perspektywy. Bardzo wąska perspektywa, ale Abraham wierzył w to. Wierzył w tą perspektywę, którą dał mu Bóg. Wiedział, że kiedy zawarł z nim przymierze, to że jego potomstwo będzie liczne. Ale jak wiemy, Bóg jest i był wierny w tamtym czasie. I Sara urodziła syna Izaaka. I wtedy mam takie do was pytanie, czy nawet w tym, jak ona już urodziła Izaaka, czy jej perspektywa się od razu zmieniła? Jak zadam wam pytanie, tak zobaczymy. Dobra. Wiecie, ja myślę, bo dalej mamy napisane w 21 rozdziale. Czekajcie, otworzę tylko sobie. W 21 rozdziale, 6 wersecie czytamy tak. Wtedy Sara rzekła, Bóg wystawił mnie na pośmiewisko, każdy, kto usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. I przeczytajmy jeszcze 7. I rzekła, któż by był kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, gdyż w starości jego urodziłam. Ja nawet, słuchajcie, odnoszę coś takiego, że kurczę, no tutaj Sara powiedziała, no śmiać się ze mnie będą, no ja już jestem stara, ja powinnam być już babcią, a ja teraz mój mąż też jest stary, wtedy Abraham miał około 100 lat. No i co, to teraz, Boże, żeś się obudził? Nie mogłeś wcześniej? Ale kiedy już się Izaak pojawił, dalej sobie czytamy historię właśnie, kiedy była Hagar, był Ismael. No i Sarze trochę się nie podobało to, że Ismael właśnie się tak wywyższa nad Izaakiem. Wtedy można to powiedzieć, to jest takiej czystej zazdrości. Powiedziała Abrahamowi, oddal ją. Może wtedy poczuła coś takiego, właśnie ten instynkt macierzyński, że może uwierzyła w to, że właśnie od Izaaka też dalej właśnie pójdzie, rozrośnie się to potomstwo. Perspektywa mogła się jej zmieniać. I na pewno się zmieniała. Ale moi drodzy, czy zmiana perspektywy jest prosta? Szczególnie wtedy, czy ona jest prosta, jak przeżyliśmy coś, co nas po prostu dobiło. Można powiedzieć, dostaliśmy takiego nokauta w boksie. Generalnie to nie jest proste. Kiedy przeżywamy coś trudnego, to nie jest proste. I tak, słuchajcie, było w moim przypadku. Ja generalnie o tym nie mówiłem. Dużo osób o tym nie słyszało, kiedy ja przeżywałem też trudny okres w swoim życiu, bo jeszcze rok temu, moi drodzy, jakbyście tutaj przyszli i powiedzieli, Janek, słuchaj, Bóg ma dla ciebie wspaniałą żonę, to tylko kultura osobista by mnie powstrzymywała od tego, żeby nie powiedzieć za dużo słów nieprzyjemnych. Naprawdę. Ponieważ moje myślenie w tamtym czasie ktoś po prostu zniszczył. Kiedyś chciałem, mówię, będę miał żonę, będę wszystko ekstra, nie? Ale ktoś po prostu to myślenie moje zniszczył. Że ja przez rok miałem takie myślenie Adasia Miałczyńskiego. Jak wchodziliśmy na ten temat, to ja po prostu najgorsze myśli. Ile ja z moją mamą wojowałem, możecie się jej zapytać. Ja mówiłem do mojej mamy, mamo, to jest bujda. Te całe małżeństwa, te całe związki, to jest bajki to są. To nie działa, to jest kompletnie, nie ma tego. A moja mama mówiła, Janek, nie masz racji. A ja z nią wojowałem, mówię, nie. Ja nawet na Pana Boga byłem trochę obrażony. Moja perspektywa po prostu patrzenia na to była, no jak Adasia Miałczyńskiego. W czarnych kolorach. Jak ktoś zaczynał w ogóle ten temat, ze mną chciał o tym rozmawiać, mówię, nie, Boże, nie mam takiej mowy. Nie chcę na ten temat rozmawiać, bo to wszystko to są bajki. Ale cieszę się z tego, że Bóg dał nam kogoś, kto chce zmieniać tą perspektywę. Dał nam Jezusa Chrystusa. Dał nam kogoś, kogo posłał na ten świat nie tylko po to, żeby zmarł na krzyżu za nas, żebyśmy my byli zbawieni. On dał nam coś więcej. Bóg, można powiedzieć, zawarł z nami nowe przymierze. Nie wiem, czy jak zauważyliście w Biblii, jak sobie czytamy, kiedy Bóg zawiera z różnymi ludźmi przymierza, to daje im jeszcze w pakiecie nową perspektywę, nowe spojrzenie na coś. Daje tą nadzieję. I tutaj dokładnie to samo zrobił Bóg. On dał nam Jezusa Chrystusa, który zmarł za nas, za nasze grzechy, ale dał nam też to, że możemy zwyciężać w Bogu, możemy być wolni od grzechu, możemy z Nim marzyć, możemy widzieć więcej. Bóg poszerza nasze horyzonty, dał nam o wiele więcej. Dał nam nowe spojrzenie na wszystkie sprawy. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, tak zapisałem, nie musimy żyć jak Adaś Miałczyński z dnia świra. Wstawać codziennie z takim pesymizmem i mówić, ja już chcę, żeby ten dzień się skończył. Nie. On nie dał nam czegoś takiego. On nie dał nam ducha bojaźni, ale dał nam właśnie ducha odwagi, żebyśmy byli odważni, żebyśmy przychodzili pod Jego tron z odwagą, z taką śmiałością. To nam właśnie Bóg dał. To nam dał Jezus. Ale. No właśnie jest ale. To było pięknie, nie? No ale jest ale. Musisz zrobić jedną rzecz, mój drogi, moja droga. Musisz zrobić ten krok do przodu i otworzyć swoje serce przed Bogiem. I tak, słuchajcie, pamiętam na początku roku, kiedy miałem jechać do kościoła, posprzeczałem się trochę z moją mamą, wiadomo, temat poszedł związków, ja taką trochę szpileczkę wbiłem, nie? Taki trochę czasami, taki, no, nieprzyjemny byłem, nie? I moja mama powiedziała i tak się modliła, że ja będę się modlić o to, żeby Bóg do ciebie tam w kościele po prostu coś powiedział. Nie wiem co, ale żeby powiedział. I słuchajcie, przyjeżdżam do kościoła i nasz pastor miał takie kazanie o spacerze farmera. Wiecie, ja byłem wnerwiony po prostu, bo ja wiedziałem, że to kazanie jest do mnie. Ja się czułem tak, jakby nikogo nie było na sali, tylko ja byłem, nie? Ja bo całe kazanie siedziałem jak struty. Mówię, no nie, no to jest ewidentnie do mnie po prostu. Tam było, żeby puścić te wszystkie rzeczy, żeby to oddać Bogu, otworzyć swoje serce i żebyś to puścił. Żebyś ty dał Bogu działać, żebyś dał Bogu zmieniać to. Leczyć te rany, ja akurat miałem. I w tamtym czasie, jak wróciłem do domu, to moja mama triumfowała. To był triumf, słuchajcie. Jest, jest, jest. Ja wiedziałam. Ja wiedziałam, że coś Bóg do ciebie powie. Jest, wiedziałam. Ja wtedy jeszcze byłem bardziej wnerwiony tą sytuacją. Już taki gul mi tu stanął. Ale powiedziałem do mojej mamy tak, ale decyzja należy tylko ode mnie. I kiedy wracałem samochodem, wjechałem do garażu, to zamiast pójść do domu, usiadłem sobie, siedziałem w tym samochodzie i tak mówię, Boże, ja już nie mam siły. Ja już nie mam siły z Tobą walczyć. Ja już nie chcę po prostu być w tym procesie autodestrukcji. Ja chcę, żebyś zmienił moje spojrzenie na to, żebyś Ty uzdrowił to moje myślenie, tą perspektywę, tą beznadziejną perspektywę. Chcę, żebyś to zmienił, żebyś mi pomógł. Bo ja już nie chcę żyć po prostu w takiej świadomości, że nawet nikogo nie zasługujesz, będziesz sam całe życie. Ja nie chcę. To było dla mnie trudne właśnie zrobić ten pierwszy krok. Ale już po prostu powiedziałem, Boże, ja jestem tym zmęczony, ja już robię pas. Nie chcę z Tobą walczyć. I czy od razu, słuchajcie, moja perspektywa się zmieniła? Nie. Ale pozwoliłem Bogu działać. Pozwoliłem, żeby Jezus działał w moim sercu, żeby Jezus coś robił. I powiem Wam, no, czasami to takie zloty i upadki, bo czasami Wam się przyznam, taki, czuję się jak taki czasami przegryw, nie? W takich relacjach damsko-męskich, bo zastanawiam się, co jest ze mną nie tak, no przystojny jestem, wszystko, fajny jestem, nie? A tutaj nie ma, nie? No, czasami tak się czuję jak taki przegryw, naprawdę, nie? Ale nie chcę się tak czuć. Bo ja w Jezusie nie jestem przegrany. Ja jestem wygrany w Jezusie. Ja chcę mieć właśnie taką perspektywę. Chcę na to tak patrzeć. Nie jak Adaś Miałczyński. Że wstaję rano i od razu pesymistyczne myśli. Nie. Bo Jezus wiem, że zmarł za to, żebym ja nie miał takich myśli. Że chce dać mi nowe. I On też dla ciebie chce dać ci nowe. Może żyjesz jak Adaś Miałczyński. Może masz taką perspektywę na życie. Czyli tej perspektywy nie ma. Może wstajesz rano i myślisz sobie, już mam dość tego dnia, już nie chcę. Jezus chce to zmienić, tylko jest to ale. Musisz otworzyć swoje serce na Niego. Musisz otworzyć i powiedzieć, dobra Boże, działaj. To też jest proces. Ale wierzę w to, że Bóg chce to zmieniać. Że Bóg jest Bogiem, który chce zmieniać twoją perspektywę, bo ona zmienia wszystko i z Nim możemy więcej. Jeśli Mu oddasz to, jeśli dasz Mu to, otworzysz swoje serce, On to będzie robił. Tylko musisz Mu na to pozwolić. To jest jeden warunek. Bo jeżeli zamkniesz się, to nawet gdyby wszyscy modliciele świata tu przyjechali, by się o ciebie modlili, nic się nie wydarzy. Nie ma szans. Wiecie, tak uświadomiłem sobie, że ja już praktycznie skończyłem, a jest dopiero 12:17. Ale wiecie, ja tak jak kiedy przygotowywałem i tak modliłem się o ten czas, to wiem, że i mam takie przekonanie, żebyśmy też właśnie spędzili też taki dłuższy czas na modlitwie. Dlatego chodźcie, Kościele, powstańmy.